Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na pewien urywek Słowa Bożego, który myślę zrobi nam dobrze. Wyjdzie on nam na dobre. I oczywiście możesz powiedzieć, pastorze, no każde słowo jest natchnione i ja się z tym całkowicie zgadzam. Bóg czasami wybiera niektóre słowa, żebyśmy słyszeli w tym momencie, kiedy to słyszymy. Więc myślę, że dzisiaj jest to słowo, które Bóg chce, żebyśmy usłyszeli. Może jest jedna, może dwie, może trzy osoby, takie, które potrzebują dzisiaj to słowo zachęty i może takiego duchowego wezwania usłyszeć. Więc jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie do pierwszego listu świętego Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Czytamy właśnie takie słowa. Oczywiście na samym początku tego rozdziału jest mowa, w sumie rozdział cały mówi o żywych kamieniach, o ludziach świętych, czy ludem świętym. I jest tutaj mowa o ludziach, którzy właśnie są kształtowani, czy są właśnie ludźmi świętymi, wybranymi. Jest mowa o kamieniu węgielnym, jest mowa o kamieniach. My jako członkowie Kościoła Bożego jesteśmy czym? Jesteśmy kamieniami, cegłówkami, takimi, z których Bóg buduje swój Kościół. Zgadzamy się? Amen. I każda cegłówka, każdy kamień ma swój cel, ma swoją rolę. Słyszeliście wiele razy kazania na takie tematy, na ten temat. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj byli zachęceni tym, że jeżeli Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem i się Jemu całkowicie oddałeś, Słowo Boże mówi, że jesteście. Nie będziecie w przyszłości, ale jesteście. Teraz. Jesteście rodem wybranym, ludem nabytym. Jesteście teraz. Więc jeżeli możemy przeczytać kilka wersetów, zaczniemy pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dziewiąty werset. Więc jest mowa tutaj o tym, że są tacy, którzy nie uważają Pana Jezusa Chrystusa za ten kamień węgielny, że on jest wybrany, ale tutaj pisze dziewiąty werset, ale wy jesteście rodem wybranym, czyli wy tak nie myślicie. Jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ilu z was jest niesamowicie Bogu wdzięcznym za to, że powołał nas z ciemności. Nie chodzisz więcej w ciemności, ale powołał nas z ciemności do jasności. Amen? Chodzimy w prawdzie. Dziękujemy Bogu za to, że nie chodzimy w ciemności, ale w cudownej Jego światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani. Napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie jakie? Nienaganne. Życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Jestem o tym mocno przekonany, że Pan Jezus Chrystus dzisiaj działa i robi coś niesamowitego i szczególnego. Czy zgadzacie się z tym? Pan Jezus Chrystus dzisiaj, tutaj, wśród nas, w naszym Kościele, jest to Kościół żywy, jest to Kościół, który idzie do przodu, który nie tylko patrzy, co się stało w przeszłości, ale naprawdę patrzy na teraźniejszość i również na przyszłość w Królestwie Bożym. Więc Jezus jest kim dla nas? Jest Zbawicielem. Jest Wybawicielem tym, który poszedł na krzyż i za nas cenę zapłacił swoim życiem. Więc On dzisiaj buduje coś niesamowitego. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, a Jezus był kim? Cieślą, tak? Pracował piłą, młotkiem w drzewie i budował. Dzisiaj tak samo Jezus buduje Kościół. Ty i ja jesteśmy materiałem, z którego On buduje swój Kościół. Kiedy Jezus mówi o Kościele, nie mówi o budynku, nie mówi o strukturze, nie mówi o cegłach, o stali, o kamieniach. Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten budynek, który mamy. Amen? Ale kiedy Jezus mówi o Kościele, On nie mówił o Kościele, o budynku, który był postawiony przy 31 ulicy tutaj, numer 85. Nie mówi o tym. Mówi o Kościele, czyli o tych cegłówkach, o Tobie i o mnie, gdziekolwiek jesteście, jesteśmy, to jest Boży Kościół. Mówi o właśnie o tym Kościele. Ale my, Ty i ja, mamy zawsze wybór. Mamy wybór. Mamy wybór do tego, żeby postąpić tak, jak Bóg chce, ale również mamy wybór do tego, żeby źle zrobić. Żeby dokonać złego wyboru. Tak? I może chciałbym się dzisiaj czymś podzielić i może niektórzy z was będą sobie myśleć, o jak to dobrze, że może dla pastora nawet takie rzeczy się wydarzają, a nie tylko mi. No bo tak przecież czasami pastor mówi o takich dobrych rzeczach tylko i nie wie, że w życiu mogą się jakieś złe rzeczy stać. Wiecie, w tym tygodniu pojechaliśmy odwiedzić kogoś razem z Nancy i wracaliśmy, już było późno. I mówiąc o wyborach, tak, każdy z nas ma wybór. I wiecie, akuratnie wracając, już było późno, już było to w lesie. I nagle przed samochód wyskoczył mi duży taki dorodny rakun. I wiecie, ja jako kierowca mam wybór, tak? Albo po hamulcach i to ostro, ale on tak wybiegł, że był tak blisko, że no, szybki był, mówię był, szybki, szybko wyskoczył. I wiecie, zastanawiałem się później, no ten nawet choćby rakun, jest to zwierzę, które też ma jakieś wybory w swoim życiu. On nie wie, ale ma wybór. Więc akurat nie ten rakun, około godziny, myślę to była pierwsza, już nad ranem, miał wybór. Po co on wyskoczył na tą autostradę, to ja nie wiem. Ale tak się dzieje, że czasami zwierzęta wyskakują na tę autostradę, tak? I akurat jak jechaliśmy, widzieliśmy wiele zwierząt. I uważnie jechałem, ale zdarza się coś takiego, zdarza się, że po prostu nie masz kontroli, bo coś ci wyskoczy i nie masz, albo będziesz kręcić w lewo, albo w prawo, ale wybór, myślę, bardziej należał do tego rakuna, że tak powiem, a nie do mnie. I powiem wam dlaczego, dlatego że było czasu tyle, że kiedy wyskoczył na tą autostradę, to popatrzył na samochód, popatrzył w światła i miał w tym momencie wybór, bo leciał z mojej prawej strony i przez ulicę i nagle pierwszym wyborem było to, że w ogóle wyszedł na autostradę, drugim wyborem, że się zatrzymał. Po co on się zatrzymał, to ja nie wiem, bo gdyby szedł, to by wszystko było okej. Ale się zatrzymał. Kolejny wybór stoi przed nim, patrzy i teraz tak, wybór należy do niego. W lewo, w prawo, tak? Masz w lewo, w prawo, ale akurat nie ten rakun wybrał wyścig z samochodem. I zamiast w lewo czy w prawo, on zaczął uciekać przede mną. Więc oczywiście rakun nie miał szans. Nie miał szans, był za wolny, ale wdał się w wyścig, który przegrał. I oczywiście było małe zderzenie, rakun oczywiście nie przeżył. Ale zastanawiało mnie to właśnie, że często my w naszym życiu dokonujemy wyborów, które tak naprawdę, kiedy może z perspektywy czasu zastanawiamy się dlaczego, to dokładnie nie wiemy dlaczego. I wtedy mamy wybór, czy w lewo pójść, czy w prawo. Wybieramy taki może niepopularny wybór i zaczynamy się wyścigować z rzeczami, z którymi na pewno przegramy. Czyli czasami wyścigujemy się z grzechem. Wchodzimy na drogę grzechu i wydaje nam się, że możemy wygrać, że możemy prześcignąć, że nie zapłacimy tej ceny, którą zapłacił nasz przyjaciel rakun. A Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Za każdym razem, muszę wam powiedzieć, nie było to przyjemny przypadek, ale przypadek, co mnie też nauczył i nawet dzisiaj o tym rozmawiamy, dlatego że nawet z takich nieprzyjemnych rzeczy wnioskujemy, po prostu wywodzimy wnioski. I kiedy my wyjdziemy na taką autostradę życia i wybieramy się wyścigować z rzeczami, które tak naprawdę Biblia mówi, żebyśmy tego nie robili, a my to robimy, nie możemy myśleć, że to nam na dobre wyjdzie. Ten wyścig z grzechem zawsze przegramy. Biblia mówi, że my musimy odeprzeć, musimy się odwrócić od diabła, a on od nas ucieknie. Nie stawiajmy się w sytuację, gdzie możemy zgrzeszyć. Więc mówiąc o wyborach, chcę dzisiaj powiedzieć, że do nas należy wybór, żebyśmy żyli dzisiaj w taki sposób, że nie, Jezus mówi, będziecie rodem wybranym, będziecie ludem nabytym. Nie! Piotr mówi, jesteście rodem wybranym, jesteście rodem czy ludem nabytym. Już teraz, więc zacznijmy żyć, zacznijcie, Piotr mówi, zacznijcie żyć właśnie w taki sposób. Dokonujemy wyboru. W naszym życiu, w naszych relacjach, w kościele. Kościół, który Jezus dzisiaj buduje, składa się z ludzi. Jest to kościół żywy. Kościół, który dokonuje wyborów. Każda osoba dokonuje wyborów. Modlimy się cały czas, żeby w naszym życiu osobiście dokonywać Bożych wyborów. A nie stawiać siebie, stawiać rodziny, relacje w sytuacjach, gdzie są sytuacje ciężkie. Czym jest Kościół? Jest to grupa ludzi, ludzie nowonarodzeni, którzy przyjęli Jezusa jako Zbawiciela, którzy zostali ochrzczeni, którzy publicznie wyznali swoją wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, również nie tylko wyznali, czyli nie tylko przez wiarę, ale również uczynkami. Nasze uczynki pokazują to, że jesteśmy zbawieni i Jezus, który właśnie dokonał czegoś niesamowitego, On zmarł za nasze grzechy, zwyciężył śmierć i grób. Amen? Chwała Bogu za to. I ci ludzie właśnie studiują Słowo Boże, nabywają wiedzy, oni słuchają zdrowej nauki, pragną stać się prawdziwymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. Wiecie, każdy z uczniów Pana Jezusa Chrystusa miał wybór. Każdy jeden miał wybór. Byli tacy, którzy byli przy Panu Jezusie cały czas. I co? I na koniec wybierali zło, złe rzeczy. Byli z Nim tak samo jak inni, a jednak wybrali zło. Wiecie, życie nie jest takim sprintem, tylko 100 metrów. Życie jest maratonem. Są lepsze dni i są gorsze dni. Chcę ci powiedzieć dzisiaj, jeżeli przechodzisz przez może ciężki okres czy ciężki dzień, wiedz, że jutro będzie lepszy dzień. Dlaczego? Dlatego, że Biblia nam o tym mówi. W tamtym tygodniu słyszeliśmy kazanie o tym, że co? Że Bóg jest dobry, że On jest bardzo dobry, On jest wspaniały i wszystko, co robi, czego się dotyka, jest dobre, wspaniałe, jest niesamowite w naszym życiu. Wiem, że nasz najmłodszy syn, dlatego że jest najmłodszy, zawsze, jeżeli wejdzie w jakiś tam wyścig ze swoim starszym bratem, wiecie, jak to się kończy? Zawsze przegrywa. Nie zdarzyło się tak, żeby najmłodszy, 4-letni, wygrał z 11-latkiem, czy z 9-latkiem, czy z 6-latkiem. Jest to niemożliwe. Za każdym razem, kiedy się wdaje w jakiś taki wyścig, który wie, że chce wygrać, ale wiecie, on zawsze przegrywa. I wiecie, on tak sprytnie sobie to wytłumaczył i oczywiście słyszał to od nas, że wiecie, u nas w domu z 4 chłopakami to zawsze większość jest, są to wyścigi, są to kto jest lepszy, kto jest szybszy, kto jest mocniejszy, kto jest... Wiecie, jak to z chłopakami. I ten najmłodszy już wziął się na sposób i tylko już nawet nie próbuje. Czasami, jak ma przewagę, czyli jak jest bliżej czegoś, tak, tamci są dalej, no to odważy się. Ale jak jest na tej samej odległości, wiecie, co on mówi? Mówi, to nie jest wyścig. Chłopaki, do stołu będziemy jeść. No, już lecą, a on... Spokojnie, to nie jest wyścig. Ten najmłodszy. Dlaczego tak mówi? Dlatego, że wie, że przegrywa te wyścigi. I wziął się na sposób i teraz próbuje mądrość innym przekazać i mówi, to nie jest wyścig. Za każdym razem, jak się wdaje w wyścigi, to albo się uderzy, albo coś mu nie wyjdzie, albo się potknie i upadnie. I wiecie, i kiedy słysząc jego, czasami mi się wydaje, że w naszym życiu duchowym też powinniśmy sobie powiedzieć, wiesz co, to nie jest wyścig. Nie będę się wyścigować z grzechem, nie będę się wyścigować z rzeczami, które nie powinny mieć miejsca w moim życiu. Po prostu będę mądrzejszy, dlatego że jestem narodem nabytym, jestem narodem wybranym, jestem ludem nabytym. Są to ludzie, z których składa się Kościół, którzy właśnie są naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa, którzy Go wielbią, którzy uznają Jego wyższość i uznają ich całkowitą zależność od właśnie Pana Boga, od Pana Jezusa. Są to ludzie, którzy dają z siebie tak po prostu, dlatego że otrzymali od Boga. Dają z siebie, dlatego że otrzymali. Są to ludzie, którzy służą. Nie służą dlatego, żeby coś otrzymać, jakąś pochwałę, ale służą tylko dlatego, że mają przykład niesamowitego człowieka, Boga, który był tutaj i mówi, ja nie jestem tutaj, żeby mi służono, tylko żebym ja innym służył. Więc musimy mieć prawidłowe zrozumienie tego, kim jesteśmy, jeżeli chcemy być tymi, których Bóg pragnie, abyśmy byli i wykonać Jego plany, nie nasze plany. Wiecie, autorzy Biblii opisują Kościół ludzi wierzących na wiele sposobów w Biblii. Wiecie o tym, tak? Na wiele sposobów. W Nowym Testamencie jest co najmniej 80 różnych obrazów charakteru, funkcji i posługi Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli spojrzymy na te właśnie różne obrazy i funkcje i role Kościoła, to pomoże nam to zrozumieć, kim Jezus pragnie, abyśmy my byli. Więc jednym z takich dominujących obrazów czy opisów Kościoła w Nowym Testamencie jest co? Jest lud Boży, tak? Jesteśmy ludem Bożym, narodem wybranym, lud Boży. I Piotr użył właśnie tego określenia, aby pouczyć, nauczyć, zachęcić naśladowców Jezusa Chrystusa, dlatego że byli rozproszeni w wyniku prześladowań, które miały miejsce i oni po prostu się rozproszyli. Więc Piotr pisze, słuchajcie, nie możemy zapomnieć o tym, kim jesteśmy. Jesteśmy narodem wybranym, ludem nabytym, królewskim kapłaństwem. Dzisiaj rano chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten opis Kościoła. I po pierwsze, czytamy, jesteście rodem wybranym. Wiecie, to nie jest tylko komplement, który nam tutaj został przedstawiony, ale jest to Boże takie zlecenie, czy Boże takie Boże wymaganie, które również z tym, że jesteśmy rodem wybranym, są pewne wymagania nad tym właśnie rodem wybranym. W dniu zesłania Ducha Świętego Bóg oczywiście miał 120 uczniów, tak, którzy zebrali się jako ten nowy Izrael, lud, który będzie on właśnie prowadzić swoją służbę tutaj na tym świecie. I czekali oni na co? Na to, żeby Duch Święty był zesłany, na moc Ducha Świętego. I wiemy, że to się wydarzyło i w tych właśnie cudownych wydarzeniach Bóg ogłaszał narodowi żydowskiemu i żydowskim emigrantom, którzy właśnie wrócili na święto Pięćdziesiątnicy, że Jezus z Nazaretu był rzeczywiście mistrzem. On był Synem Bożym, Zbawicielem, Chrystusem. I Bóg nie ogranicza swojego błogosławieństwa tylko dla narodu izraelskiego dzisiaj tutaj. Dlatego, że my też dzisiaj jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy narodem wybranym. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nawet poganie mogą być narodem wybranym przez Boga. Jezus sam powiedział: To nie wy mnie wybraliście, ale ja was. Ja was wybrałem, przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc. Nie tylko zatrzymał się i nie powiedział tylko przynosili owoc, tylko nawet dodał trwały owoc. I aby Ojciec dał wam to, o co go prosicie w moim imieniu. Zauważcie, że każdy owoc chrześcijanina w woli Bożej będzie jaki? Trwały. Będzie to trwały owoc. W drugim miejscu też za chwilę przeczytamy, że będzie tych owoców wiele. Również Jezus mówi: mój Ojciec dozna chwały przez to, że obficie zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami. Obficie zaowocujecie. Obficie wydacie owoc. Zobaczcie, do czego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani nie tylko, żeby po prostu tak, no, zwykle sobie przetrwać. Boże, tylko żebym przetrwał do momentu, kiedy Ty przyjdziesz. Tylko żebym się ostał. Tak, mamy się ostać, ale nie tylko się ostać. W mocy Ducha Świętego możemy osiągnąć więcej. Możemy wydać owoc trwały, obfity owoc. Więc nie zadawajmy się tym, że po prostu tylko wytrwamy. Ale myślmy o tym, że możemy zdziałać dużo. Że możemy nie tylko się ostać, ale możemy naprawdę zmienić ten świat. Możemy zmienić to sąsiedztwo tutaj wśród nas, wokół nas. Możemy zmienić Toronto. Ja głęboko w to wierzę, że gdziekolwiek jesteśmy, jesteście, zmieniamy świat. Wiecie, nawet dzisiaj podczas uwielbienia i podczas modlitwy sobie pomyślałem, zobaczcie, tak wczoraj niektórzy ludzie już wyjechali do Polski, dzisiaj jadą, jutro będą jechać, za tydzień będziemy jechać. I wiecie, sobie tak pomyślałem, polski kościół pełny Ewangelii jedzie do Polski i wiecie, że jesteśmy narodem wybranym, jesteśmy ludem nabytym. Polska nie będzie ta sama już po naszym powrocie tutaj. Dlatego, że jedziemy z mocą Bożą. Musimy to przyjąć, musimy tym żyć. Nie myślmy tylko o sobie w takiej formie, że żebyśmy tylko się ostali, żebyśmy tylko przeżyli, żebyśmy tylko, no, idźmy do przodu, walczmy ostro, działajmy dla Jezusa Chrystusa, zmieniajmy świat w Duchu Świętym, przez Jego moc. Bóg powołał Abrahama, a później naród izraelski jako jego naród wybrany tak, że mogą być owocnymi misjonarzami w tym świecie. Tak i ja i ty możemy być owocnymi, czy nawet misjonarzami, którzy przynoszą obfity owoc. Może Może dzisiaj tak siedzisz tutaj i sobie myślisz, pastorze, może to, co powiedziałeś, tak, że ja chcę tylko przetrwać, może bardziej opisuje mnie. Ale kochani, Bóg powołuje nas, ciebie i mnie. I gdyby to nie było możliwe, On by do tego nas nie powoływał. Ja wierzę, że to, co Bóg o nas mówi, jest to święte, jest to prawdziwe. Jeżeli ty w to wierzysz, że to jest prawdziwe, więc Bóg oczekuje, żebyśmy żyli obfitym, owocnym życiem. Nie dajmy się zapędzić w kąt przez diabła i może jego demonów, że będziemy tylko myśleć, żebyśmy tylko przetrwali. Kochani, mamy wielki autorytet w imieniu Jezusa Chrystusa. Sam Jezus Chrystus mówi, że o cokolwiek tutaj, że Ojciec wam da, o co będziecie prosić w moim imieniu. Nie stajesz się członkiem rodziny Bożej z pochodzenia, tylko dlatego, że może twój dziadek czy twoja babcia byli osobami świętymi, osobami, którzy szli za Jezusem, czy może twoi rodzice? Wybór należy do ciebie. Możesz pochodzić z nie wiadomo jak świętej i pobożnej rodziny, jeżeli ty nie dokonasz tego wyboru, żeby iść za Jezusem i być w Królestwie Bożym, nie wejdziesz do nieba, dlatego że wybór należy tylko do ciebie. A z drugiej strony ja się cieszę, że są ludzie, którzy naprawdę, świadectwa wydają, są ludźmi, którzy są może ludźmi pobitymi. Rodziny ich pobiły, traktowały bardzo źle. Rodzice ich źle traktowali. Może nawet dziadkowie, rodzice, może nawet się ich wyrzekli tylko dlatego, że poszli za Jezusem. Dzisiaj ja znam takie osoby, które są naprawdę osobami wierzącymi, świętymi, idą za Bogiem i są wielkim przykładem. Jest to dowód na to, że nie odziedziczymy Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego, tylko z racji tego, z jakiej rodziny pochodzimy. Czy mogę usłyszeć amen? Jest tutaj tak nas wielu. I każdy z nas pochodzi z innej rodziny, innych rodziców, innej przeszłości. Każdy z nas. I może ci się wydawać, że ja nie mam takiej błogosławionej przeszłości, jak może ktoś inny tutaj w kościele. Kochani, z szacunkiem, czy mogę powiedzieć, że tak naprawdę to się nie liczy? Liczy się tylko to, jaką decyzję ty podejmujesz. Więc nie oskarżajmy innych, nie miejmy wymówek, jeżeli chodzi o przeszłość, czy rodzinę, czy jakieś przeżycia. Zacznijmy żyć jak lud wybrany kapłaństwem królewskim dzisiaj, od teraz. Tego Bóg od nas oczekuje. Jest to Bóg sprawiedliwy, jest to Bóg, który każdemu daje taką samą szansę. Nie daje On lepszej szansy dla ludzi, którzy pochodzą z chrześcijańskich rodzin, a gorszą szansę dla tych, którzy nie mają rodzin chrześcijańskich. Kochani, zrozumcie mnie bardzo dobrze. Ja pochodzę z rodziny chrześcijańskiej i się cieszę z tego i dziękuję za to Bogu. Ale to, kim ja jutro będę, nie jest uzależnione tylko z jakiej rodziny wyszedłem, tylko z moich decyzji dzisiaj. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Znam ludzi, którzy pochodzą naprawdę z pobożnych rodzin. Dzisiaj, gdybyś na tą osobę popatrzył, nigdy byś nie powiedział. A wręcz diabeł używa to do tego, żeby nawet poróżnić rodziny. Żeby taka osoba odeszła od Boga. Więc wiedzmy o tym, że to, kim jesteśmy w Bogu, zależy od tego, jakie decyzje dzisiaj podejmujemy. Po drugie, jesteśmy królewskim kapłaństwem. To nie jest tylko komplement, ale jest to Boże święte zlecenie dla nas. Przez Mojżesza Bóg powiedział Izraelitom mówi, a wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Jesteśmy powołani do kapłaństwa, nie tylko jako pastor, duchowny, ale każdy z nas, Bóg powołuje nas do kapłaństwa. Kapłan jest człowiekiem, jest pośrednikiem. Jest pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Tak było w Starym Testamencie. Kapłan przygotowuje miejsce spotkań. Kapłan jest budowniczym mostu. I tak każdy z nas, kiedy żyjemy dla Boga, Bóg powołuje nas do kapłaństwa. Ty, gdzie jesteś, tam, gdzie jesteś, z twoją rodziną, z twoimi współpracownikami, znajomymi, jesteś kapłanem, jesteś pośrednikiem między tymi ludźmi a Bogiem. Bóg chce, żebyś powiedział tym ludziom o Bogu. Jesteście narodem świętym. Tak mało dzisiaj się mówi o świętości. Nawoływanie do świętości. A wręcz tak wiele kościołów, które tak praktycznie to nic nie mówią na temat świętości, nic nie mówią na temat grzechu, że trzeba się Bogu podobać, że trzeba się wyrzec grzechu, że grzech jest czymś brudnym, że powinniśmy grzech odstawić. Do Izraelitów Bóg powiedział tak: bo ja Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Bóg powołuje nas do tego, abyśmy my razem i indywidualnie byli ludźmi świętymi. Paweł napisał do kościoła w Efezie, przedstawiając im właśnie Boży wybór Kościoła jako ludu Bożego. Efezjan 1:4 czytamy tak: dzięki Chrystusowi wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata, abyśmy w Jego oczach byli święci, nieskazitelni i pełni miłości. Wiecie, słowo święty nie jest czymś często używanym w naszym słownictwie dzisiaj, w naszym społeczeństwie. Dla Hebrajczyków oznaczało to bycie oddzielonym, bycie innym, poświęconym czemuś, czyli Bogu. A dzisiaj tak wielu chrześcijan ma na myśli, żeby tak... Musimy kochać ten świat. Bóg ukochał ten świat. Zgadzam się z tym 100%, ale musimy być inni od tego świata. Nie możemy się przypodabniać do tego świata. Musimy być inni. Musimy, kiedy stoimy w tym świecie, ludzie muszą widzieć różnicę między nami a tym światem. Musimy się wyróżniać. A kochani, Bóg wzywa nas do życia w świętości i ogłasza nas narodem świętym. Bóg wzywa nas, abyśmy byli inni od tego świata. Nie możemy być świeccy. Nie możemy być materialni. Nie możemy myśleć w takich kategoriach, dlatego że Bóg wymaga od nas świętości. Powinniśmy być święci, nieskazitelni i pełni miłości przed Bogiem. Aby być świętym, musimy być pełni miłości, łaski i mądrości Bożej. I nie będziemy w stanie ukryć tej Bożej świętości czy Bożej obecności w naszym życiu, nawet jeżeli byśmy próbowali. Nie będziemy nigdy tego próbować, ale nawet gdybyś chciał, to ludzie będą widzieć, że ty będziesz inny. Że ty jesteś inny. Że ty kiedy wypowiadasz słowa, te słowa są inne. Że ty nie przeklinasz ludzi, nie zachowujesz się nieprzystojnie, ale się zachowujesz święcie. Dlatego, że Bóg od nas tego wymaga. Po czwarte, i tym już zakończam, jesteście ludem nabytym. Kiedy chrześcijanie mówią, że są ludem Bożym, jest to coś, co nie tylko tak egoistycznie mówią: my jesteśmy ludem Bożym, a wy to jesteście grzesznikami. Nie mówimy tego w taki sposób. I jeżeli to tak mówimy, czy może mówimy to w sposób fałszywy, mówimy: jesteśmy ludem Bożym, a idziemy i robimy coś innego. Według mnie jest to bluźnierstwo, jest to używanie słowa, jest to używanie imienia Pana, naszego Boga nadaremnie. Mówimy, że jesteśmy jedni, a idziemy i tak naprawdę jesteśmy kimś innym. Kościół jest nabytkiem, ludzie są nabytkiem, posiadłością Boga. Chrystus pokochał Kościół. On oddał za Niego życie, aby uczynić Go świętym i aby oczyścić Go przez obmycie Bożym Słowem. Chrystus uczynił to, aby przygotować dla siebie Kościół jako wspaniałą, narzeczoną oblubienicę, świętą i nienaganną, pozbawioną jakiejkolwiek skazy lub wady. Kochani, tak często nasze usta, nasze słowa powodują tak wiele skazy i takie wady w nas. Jeżeli jesteśmy oblubienicą, narzeczoną Chrystusa jako Kościół, czy to się Jemu podoba? Jesteśmy cenni dla Niego. Paweł raduje się w tej miłości. Czytam oczywiście Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie, Bóg dał wszystko. Bóg oddał wszystko. I chciałbym, żebyśmy teraz to zrozumieli i żebyśmy spojrzeli na to właśnie w ten sposób. Ten niesamowity werset mówi o wielkiej miłości Boga w stosunku do tego zagubionego świata. Mówi on o tym i ujawnia nam to, do jakiego stopnia Bóg się posunął, aby zbawić tych, którzy są w stanie, czy chcą odpowiedzieć na Jego zew, na Jego łaskę, na Jego miłość. I Paweł raduje się właśnie z tej miłości i próbował to opisać w liście do Rzymian. Rzymian 8,31. Co tu dużo mówić? Pisze. Co tu dużo mówić? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, to co z tego, że ktoś jest przeciwko nam? Jeżeli Bóg jest z nami, to kto może być przeciwko nam? Czy ten, który nie oszczędził nawet własnego Syna, lecz poświęcił Go dla nas wszystkich, mógłby nam czegokolwiek odmówić? Zauważmy, mówi tutaj, jest tutaj mowa o tym, że Bóg nam już wszystko dał w Jezusie Chrystusie. Wszystko już nam dał. To, co jest święte, to, co jest wieczne, On już więcej niczego innego nam nie może dać. A kiedy osiągniemy niebo, kiedy wejdziemy do nieba, to już jest coś, co On nam dał, co nam obiecał. Więc On już nam wszystko dał. Więc mówi, zauważcie, co tu dużo mówić? Co tu dużo mówić? Jeżeli Bóg nam już to wszystko dał i dał swojego Syna za nas. Więc o cokolwiek byście prosili w imieniu Boga, On wam nie odmówi. Na zakończenie jeszcze raz przypominam. Jesteśmy królestwem, królewskim kapłaństwem. Abyście rozgłaszali cnoty Jego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej jasności. Wiecie, w dniu Pięćdziesiątnicy ten młody kościół został ogłoszony w potężny i łaskawy sposób. I w Dzieje Apostolskie 2,11 czytamy w wielkich dziełach Boga. Jakie to są wielkie dzieła Boga? Jak On się objawił? Te wspaniałe dzieła Boże były oczywiste w przyjściu Jezusa Chrystusa tutaj na tą ziemię. Wiecie, On zostawił niebo, przyszedł tutaj na tą ziemię, żył pośród nieczystych, brudnych ludzi. Nawet często wybierał być w towarzystwie grzeszników, dlatego że oni go potrzebowali. Jezus za ludzi umarł i nie tylko umarł, ale zmartwychwstał. Odniósł zwycięstwo nad śmiercią, nad grobem. A Jego w niebo wstąpienie było piękne i przepiękne i niesamowite. A dzisiaj On zasiadł po prawicy swojego Ojca i wstawia się za nami. On wstawia się za tobą i za mną. Mamy tą ucieczkę, mamy tą siłę w Nim. Więc czego innego nam potrzeba? Zauważmy, że On dla nas zrobił wszystko. Czyż nie tak? Wszystko dla nas zrobił. powiedzcie mi jedną rzecz, którą bym mógł jeszcze dla nas zrobić, która by nie była przyziemną rzeczą. On dla nas wszystko zrobił. Odniósł zwycięstwo dla nas. I pewnego dnia On po nas tutaj z powrotem przyjdzie i nas weźmie do nieba i z Nim będziemy. Więc Bóg powołał nas, abyśmy byli narodem wybranym. Chciałbym, czy mogę poprosić grupę? Wyjdźcie, zaśpiewamy jedną pieśń. Powołał nas, abyśmy byli narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, Jego własnością w celu przyprowadzenia niezbawionych, aby dostąpili miłosierdzia. Kochani, jeżeli jedną rzecz zapamiętasz z dzisiejszego kazania, to jest to: Bóg powołał nas, abyśmy byli narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, Jego własnością w celu, w jednym celu. W celu przyprowadzenia niezbawionych do tego, żeby dostąpili miłosierdzia Bożego. Ty i ja mamy niesamowite powołanie na naszym życiu. Jeżeli przyszedłeś tutaj i myślisz, że twoje życie nie ma sensu, nie ma celu, moim pragnieniem jest, żebyś wyszedł z tego miejsca i wiedział o tym, że jesteś narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, jesteś narodem świętym, Jego własnością, więc musimy to używać do tego, żeby przyprowadzić niezbawionych, tych, którzy Boga jeszcze nie znają, aby dostąpili miłosierdzia. A dzisiaj może jesteś tutaj i jeszcze nie znasz tego, który umożliwił nam bycie narodem wybranym, narodem świętym. Chciałbym dzisiaj dać Ci tą szansę, abyś oddał czy oddała całkowicie swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Więc odpowiedz na Jezusa z wiarą. Po wierze będą uczynki, ale wiarą, która mówi: tak, przyjmę Ciebie, Jezu, ufam Tobie. Wierzę, że możesz zmienić moje życie. Chcę Ciebie naśladować, słuchać. Będę od Ciebie całkowicie uzależniony, zależny. Więc zrób to dzisiaj. Kochany Ojcze, w Twojej obecności dzisiaj wołamy do Ciebie i prosimy Cię, Ojcze, o to, żebyś się nas dotknął. Panie, abyśmy wyszli z tego miejsca, wiedząc konkretnie, kim jesteśmy, jakie jest nasze zadanie. Panie, abyśmy nie poświęcali się świeckim rzeczom, rzeczom, które tak naprawdę w świetle wieczności nie mają sensu, nie są tak ważne. Ale Panie, abyśmy byli narodem świętym, abyśmy byli, zdaj sobie sprawę, że jesteśmy narodem wybranym, kapłaństwem królewskim, jesteśmy Twoją własnością. Panie, żeby to, kim jesteśmy, było odzwierciedlone w tym, jak się zachowujemy, co mówimy. Panie, żeby za każdym razem, kiedy mamy do tego okazję, żeby zachować się po Bożemu, zachować się w sposób święty. Więc kiedy ktoś nas może zrani czy zdenerwuje, Panie, święte słowa będą wychodzić z naszych ust. Święte słowa będą wychodzić z naszego języka. Nasz język będzie użyty w sposób, który się Tobie podoba. Panie, jesteśmy Twoją świątynią. Jesteśmy Twoją narzeczoną, jesteśmy Twoją oblubienicą. Panie, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Więc daj nam mocy i siły. Panie, aby żaden z nas nie myślał, że jest sam czy sama, ale Panie, mamy moc w jedności, mamy moc w bliskości jeden do drugiego. Panie, dziękuję Ci za ten Boży Kościół, za za to, że nas powołałeś, że nas kochasz. Jeżeli jesteś tutaj, jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu, nawet podczas tej pieśni, chcę Cię zachęcić do tego, żebyś wypowiedział słowa takie jak: Panie, chcę do Ciebie należeć. Chcę oddać swoje życie Tobie. Chcę żyć dla Ciebie. Przebacz mi moje grzechy. Panie, ja pokutuję ze wszystkich moich grzechów. Chcę, żeby moje życie się rozpoczęło na nowo. Chcę być nowym stworzeniem i żyć dla Ciebie. Powstań na swoje nogi, jeżeli jesteś w stanie, i zaśpiewamy to już zakończającą nasze nabożeństwo pieśń. Niech Was Bóg błogosławi w imieniu Jezusa.
Na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam najwyższy Pan.
Jakże piękne jest imię Twe.
Swą chwałę ukrył w tym.